Drodzy mili braterstwo, witam was bardzo serdecznie. Pokój wam. I witam wszystkich słuchaczy, którzy nas gdzieś w Polsce słuchają. Chciałbym wam bardzo podziękować za to, że daliście mi swój kredyt zaufania i chcieliście mnie tutaj zaprosić do usługi. Bardzo dziękuję i cieszę się, że możemy się osobiście widzieć. I chciałbym wam przesłać oczywiście pozdrowienia z naszego zgromadzenia, od wszystkich braci i sióstr z Katowic. Pozdrowienia mamy również od mojego syna Macieja i pozdrowienia mamy od Braterstwa Urbanów z Leszna. Odwiedzili nas, jadąc na konwencję i prosili, aby wszystkich braci i siostry, znają, aby pozdrowić. Dlatego ten bagaż pozdrowień dla was tutaj przekazuję. Dziękuję. Drodzy braterstwo, chciałbym wam przedstawić temat, który ogólnie jest tematem znanym, a mianowicie chciałbym, abyśmy wspólnie nasze rozważania oparli i rozważyli odnośnie tematu i słów naszego Pana Jezusa Chrystusa odnośnie nowego przykazania. Nowe przykazanie, myślę, że większość z was domyśla się, było wypowiedziane przez Pana Jezusa krótko przed śmiercią. Zapisane te słowa są w Ewangelii Jana, w 13 rozdziale, w wersecie 34 i 35, gdzie apostoł Jan pisze w ten sposób. 13 rozdział, wersety 34 i 35 brzmi tak. Przykazanie nowe daję wam, abyście się społecznie miłowali, jaką i ja was umiłował, abyście się i wy społecznie miłowali. Stąd ci poznają wszyscy, żeście uczniami moimi, jeśli miłość mieć będziecie jedni przeciwko drugim. Drodzy braterstwo, patrząc na wypowiedzi Pana Jezusa i na jego działalność, którą rozpoczął w 30 roku swojego życia, to wszystkie słowa były jakby nowością dla Żydów. Pan Jezus był dla nich nowatorem, kimś, kto mówi i działa w sposób zupełnie inny niż Żydzi dotąd widzieli. Jego nauki generalnie nie mieściły się w ramach systemu, który tworzyli faryzeuszowie i saduceuszowie, i generalnie bardzo mocno różniły się od tego systemu. Dlatego Pan Jezus w swojej działalności, w swoich wypowiedziach był zgorszeniem dla tradycjonalnych Żydów. Apostoł Jan, który najwierniej przekazał nam naukę Jezusa o nowym przykazaniu, tak troszeczkę łagodzi to nowatorskie spojrzenie Pana Jezusa na rzeczywistość starozakonną. Chciałbym, abyśmy wspólnie również odczytali pierwszy list Jana i rozdział drugi, a werset siódmy. Apostoł Jan mówi tak: Bracia, nie nowe przykazanie wam piszę, ale przykazanie stare, któreście mieli od początku, a to stare przykazanie jest ono słowo, któreście słyszeli od początku. Rozwiniemy sobie tutaj to zagadnienie tego przykazania, o którym mówi Pan Jezus i komentuje troszeczkę tutaj apostoł Jan. Zdaje się, że apostoł Jan nie mówi tutaj o początku objawienia Bożego na Synaju, kiedy to Izraelici dostawali dekalog. Natomiast mówi tutaj o epoce zwiastowaniem, krzykiem niemowlęcia w Betlejem. No i widzimy tutaj, że Jan okazuje się takim nowatorem w stosunku do swoich współbraci Żydów, gotowym w swoich wypowiedziach i w swoim piśmie zgorszyć tradycjonalistów żydowskich i pisze już w następnym wersecie 8, zasiem przykazanie nowe piszę wam. Czyli jakby potwierdza to, co Pan Jezus uczynił, dając to nowe przykazanie. Żydzi już za dni Jezusa uważali, że prawo zakonu jest zamknięte. To, co dał Bóg, nie powinno się ingerować w to, dodawać lub ujmować. Natomiast faryzeuszowie postanowili sobie, że otworzą sobie taką furtkę w tych przykazaniach i chociaż jest 10 przykazań, które powinni przestrzegać, to jednak dodali do tych przykazań coś takiego jak tradycję ustną, którą z ojca na syna, z pokolenia na pokolenie sobie przekazywali. Twierdzili mianowicie, że Tora jako taka, jako Tora pisana, jest jednym z elementów boskiego prawa, a drugim jest właśnie ten przekaz ustny, który sobie sami ustalali i sami sobie przekazywali. Od czasów Mojżesza to ten przekaz ustny różnie wyglądał. Czasami on był bardzo zniekształcony, ale jednocześnie zauważamy, że był on dodatkiem do tego prawa. Gdyby jednak ktoś z nich zauważył i odważył się powiedzieć, że jest to nowa nauka, nowe prawo, które ktoś próbuje w Izraelu zaprowadzić, dać pod rozwagę albo pod praktykowanie, to zostałby natychmiast odtrącony przez stronnictwo faryzejskiej obłudy. I Pan Jezus właśnie wystąpił wprost przeciwko tej postawie i jawnie głosił nowatorskie nauki. My czytając Ewangelię możemy bardzo łatwo zauważyć fragmenty, w których ruszali na Pana Jezusa i próbowali Go uchwycić, próbowali Go ukamienować, uwięzić, co im się nie udało, bo nie wszedł odpowiedni czas. Natomiast to, że Pan Jezus w taki, a nie w inny sposób głosił prawdziwą naukę o miłości, o prawie i tak dalej, o nowej Ewangelii, to doprowadzało do tego, że był szczególnie przez kapłaństwo w tamtym czasie znienawidzonym. A przecież mówił o miłości, o bardzo dobrych rzeczach, a jednak te wszystkie nowatorskie nauki były przez nich, delikatnie mówiąc, nielubiane. On był znienawidzony i nauki jego również nie pasowały wtedy Żydom. Pan Jezus wypełnił zakon, przekreślił ustawy zakonne, potępił tradycję faryzejską i ustanowił nowe kapłaństwo, nową świątynię, nowy zakon, nowe przykazanie. Stare prawo miało 10 przykazań. Przypominamy sobie, mamy zapisaną w Ewangelii słynną rozmowę Pana Jezusa ze specjalistą od zakonu, w której Pan Jezus zamknął prawo 10 przykazań w dwóch podstawowych przykazaniach. I wchodząc tutaj do was na salę, zauważyłem coś, co mnie bardzo ucieszyło. Dwa przykazania najważniejsze, które tutaj macie na jednej z tych tablic napisane. Właśnie o te dwa przykazania był wielki problem w Izraelu. Mam tutaj nawet napisane w swoim temacie Ewangelia Mateusza, 22 rozdział i te wersety, ale myślę, że nie będę ich czytał, bo one są tutaj. Możecie, braterstwo, sami je przeczytać. I głosił Pan Jezus, że wypełnieniem zakonu miała być nade wszystko miłość do Boga i miłość do bliźniego. To, co tutaj mamy zapisane. Oczywiście Żydzi nie umieli temu sprostać. Starali się. My również staramy się wypełniać prawo miłości jeden względem drugiego i czasami nam to dobrze wychodzi, a czasami mamy z tym problem. I nikt z Żydów, nikt z Izraela nie mógł tego wykonać, oprócz naszego Pana Jezusa Chrystusa doskonałego, tego drugiego Adama, który był obiecany. Zauważmy, drodzy, chciałbym zwrócić uwagę również na to, że ten prawnik tego prawa żydowskiego, który kusił Pana Jezusa pytaniem o największe przykazanie, wcale nie zgorszył się tym, co Pan Jezus mu odpowiedział. Wręcz przeciwnie. W opisie Ewangelii Marka, w 12 rozdziale, wersetach od 28 do 34, wynika wyraźnie, że z bardzo dużym szacunkiem i uznaniem odniósł się do wypowiedzi Pana Jezusa. A i sam Pan Jezus bardzo pozytywnie odniósł się do Niego, mówiąc w 34 wersecie, że niedaleko ci jest do Królestwa Bożego. Czyli widział w nim Pan Jezus tą dobroć jego serca, tą miłość i tą odpowiedź, którą otrzymał, bardzo Pana Jezusa ujęła. Tak więc miłość nie była pojęciem obcym dla Izraela, dla Starego Przymierza. Więcej. Odwrotnie, stanowiła jego rdzeń, była prawdziwą treścią prawa. W tym prawie tkwił również nakaz nie tylko miłowania Pana Boga, ale miłowania naszego bliźniego, wszystkich, którzy nas otaczają. Żydzi interpretowali to jako miłość do swoich towarzyszy z narodu izraelskiego, dla Żydów. Chodziło tutaj więc w ich pojęciu o miłość społeczną, miłość taką wzajemną wśród swoich, wśród narodu izraelskiego. Ta miłość według nich miała wyróżniać naród, ich naród wybrany od innych ludzi. Czy czegoś tu nie zauważamy? Ja myślę, że my również jesteśmy pod prawem miłości i również najbardziej cenimy i najbardziej miłujemy tych, do których mamy najbliżej, dla naszych współbraci w różnych miejscach, w różnych zborach i tak dalej. Mamy tutaj takie podobieństwo. Jeżeli więc pojęcie miłości społecznej przynależało do zakonu, do tych 10 przykazań, to dlaczego przykazanie, które Jezus w dniu swej śmierci pozostawia swoim uczniom, jest określone jak o nowe przykazanie? Czyżby rację mieli ci, którzy czytając list apostolski świętego Jana przytakiwali, rzeczywiście to, co oni głoszą, nie jest niczym nowym? Przecież Mojżesz już nakazał miłować bliźniego. Czymże więc różni się chrześcijanin, który ma miłować swojego brata chrześcijanina, od Żyda, który ma miłować swojego brata Żyda? Aby odeprzeć ten zarzut i lepiej zrozumieć naukę Pana Jezusa o nowym przykazaniu miłości społecznej, warto jest przyjrzeć się definicji prawdziwej miłości, którą pozostawił święty Paweł. Przypominamy sobie, jak apostoł Paweł wymienia, czym jest miłość. Przypomnijmy. Miłość jest długocierpliwa, miłość jest dobrotliwa, miłość nie zajrzy, miłość nie jest rozpustna, nie nadyma się, nie czyni nic nieprzystojnego, nie szuka swoich rzeczy, nie jest porywcza do gniewu, nie myśli złego, nie raduje się z niesprawiedliwości. Czyli wszystkie elementy, które tak naprawdę mamy w sobie i wobec innych praktykować. I druga część, ale raduje się z prawdy, wszystko okrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa i wszystko cierpi. Przypomnijmy, apostoł Paweł zapisał to w pierwszym swoim liście do Koryntian w 13 rozdziale, w wersetach od 4 do 7. I apostoł Paweł, określając tutaj, opisując miłość, przytacza 15 właściwości tej miłości. 15 właściwości, którym powinna cechować się prawdziwa miłość. Ja myślę, że warto zauważyć taką piękną, wspaniałą i głęboką, logiczną strukturę miłości opisanej przez apostoła Pawła. Przyjrzyjmy się temu. Ja tutaj, jak wymieniałem te cechy miłości, to specjalnie zrobiłem taką króciutką przerwę, aby podkreślić, że ta grupa tych cech miłości jest podzielona przez apostoła Pawła na 10 i 5 elementów. To po pierwsze. Po drugie, w grupie tych 10 cech dwie sformułowane są pozytywnie, czyli nie wymagająco jakby o nas, od nas. Miłość jest długocierpliwa, dobrotliwa jest. Pozostałe mówią nam, jaka miłość nie powinna być, czyli jak nie powinniśmy postępować w swoim życiu. A w 5 pozostałych cechach wszystkie sformułowania odnośnie miłości są pozytywne. I chciałbym, abyśmy dla porównania przyjrzeli się 10 przykazań, które Izrael dostał i które Mojżesz przekazał Izraelowi. I zauważamy, że 2 z nich są również takimi sformułowaniami pozytywnymi. Pierwsze to pamiętaj na dzień odpocznienia, abyś go święcił. I drugie, czci ojca i matkę twoją. Te 10 przykazań jest zapisane w 2 Księdze Mojżeszowej, 20 rozdziale, wersetach od 1 do 17. Jakby ktoś chciał wszystkie sobie od razu przeczytać. I pozostałe przykazania to są zakazy. Nie wolno ci robić tego, tego i tego, które są dla wszystkich, a szczególnie wtedy dla Żydów, były informacją, czego nie powinni robić w stosunku do Boga, a szczególnie do bliźnich, których widzieli. Dlaczego? Ponieważ te czyny, które są zabronione w tych przykazaniach, one sprzeciwiają się prawu miłości. Gdybyśmy którykolwiek z nich wzięli i uczynili swojemu bliźniemu, przekreślamy miłość, którą powinniśmy mu okazywać. Apostoł Paweł wyraźnie nam pisze, a to chciałbym przeczytać, w liście swoim do Rzymian, w 13 rozdziale, a w wersecie 10, 13 rozdział, werset 10, miłość bliźniemu złości nie wyrządza, a tak wypełnieniem zakonu jest miłość. Czyli apostoł Paweł wyraźnie nam tutaj pokazuje, czym jest miłość, abyśmy to bardzo dobrze mogli zrozumieć. Wszyscy, którzy zajmowali się zakonem, tak zwani interpretatorzy zakonu, Powszechnie uważają, i my się z tym zgadzamy, że zakon można podzielić na dwie części, na dwie tablice, które Mojżesz z góry zniósł. Tablice zobowiązań wobec Boga. Tak, tutaj mamy te dwa przykazania, o których później sobie jeszcze troszeczkę powiemy. I tablice zobowiązań wobec naszych bliźnich. Wśród badaczy tego tematu nie ma jednak zgodności co do tego, ile przykazań powinno być na pierwszej, a ile na tablicy, a ile na drugiej. Katolicy połączyli pierwsze przykazanie, zrobili z niego, przepraszam, pierwsze i drugie przykazanie, zrobili z niego jedno, dziesiąte podzielili na dwa i powinni, a czy powinni, no mówią, że powinno się podzielić te tablice na trzy przykazania i siedem. Protestanci już troszeczkę inaczej mówią, że na pierwszej tablicy powinny być cztery przykazania, na drugiej sześć. Ale obydwa te poglądy zgadzają się z tym, że przykazanie miłości do Boga kończą się na nakazie święcenia sabatu. Zaś przykazanie czci dla rodziców rozpoczyna tablicę przykazań miłości do bliźniego. Przekonajmy się, drodzy, jakie zdanie na ten temat ma najlepszy i największy znawca zakonu, apostoł Paweł. Apostoł Paweł napisał tak: kto miłuje bliźniego, zakon wypełnił, gdyż to przykazanie: nie będziesz cudzołożył, nie będziesz zabijał, nie będziesz kradł, nie będziesz fałszywie świadczył, nie będziesz pożądał. I później na samym końcu tego wersetu mówi: a jeśli które inne przykazanie w tym słowie, to sumowanie się zamyka. Mianowicie, będziesz miłował bliźniego twego jak siebie samego. Miłość bliźniemu złości nie wyrządza, a tak wypełnieniem jest zakon. Tak to, co żeśmy czytali, apostoł Paweł w liście do Rzymian, 13 rozdziale i 10 wersecie. A tutaj zacytowałem 8 i 9 jeszcze werset. Apostoł, rozwijając to stwierdzenie, że wypełnieniem zakonu jest miłość do bliźniego, a więc mówi o drugiej tablicy, drugiej części swojej wypowiedzi, o tych pięciu przykazaniach, o zawartości tych pięciu przykazań. I ze zdziwieniem możemy zauważyć, że nie pojawia się tutaj przykazanie okazywania czci swoim rodzicom, czci ojca i matkę. No, jakoś nie możemy sobie tak uzmysłowić, że apostoł Paweł po prostu nie zapisał tego albo zapomniał o tym, aby to zapisać. I nie może się to też kryć w tym, co apostoł Paweł napisał w tym wersecie: jeśli które inne przykazanie, gdyż miało chodzić o jedno tylko, piąte przykazanie, gdyby tak było, to apostoł na pewno, z całą pewnością stuprocentową, by je po prostu wymienił. Mówiąc o innych przykazaniach, nie miał na myśli pozostałych składników dekalogu. Chciałem za szybko powiedzieć. Ale raczej miał na myśli to, co Żydzi uważali za przykazania. W tych wersetach pojawia się słowo greckie entole i jeszcze słowo hebrajskie mitzwa, które oznaczają zalecenie, polecenie czy jakiś nakaz do wykonywania. Stąd też Żydzi jakby rozwinęli te przykazania do ponad 600. Nie tylko 10, które uważali za podstawę, ale wymagali od siebie ponad 600 przykazań. One raczej stanowiły taki rodzaj komentarza do dekalogu. Ja myślę, że w Księdze Prawa mamy wiele rzeczy, które Żydzi byli zobowiązani robić. I myślę, że stąd również pojawiło się ponad 600 przykazań, którymi Żydzi byli jakby dodatkowo obarczeni. Jeśli zatem apostoł nie wymienia piątego przykazania wśród przykazań miłości, oznacza, że musiał rozumieć, że należy ono do pierwszej tablicy przykazań do miłości do Boga. Cześć dla rodziców, podobnie jak nakaz święcenia sabatu, miał znaczenie symboliczne. Stosunek ojca do syna był obrazem stosunku człowieka do Boga. Cześć dla rodziców, dla ojca i dla matki była jakby ucieleśnieniem czci dla Boga. I tą samą zasadę przyjął apostoł Paweł, ucząc, że miłość męża dla żony jest obrazem miłości Chrystusa do Kościoła. Z naszych 10 przykazań wynika, że dzieliły się na dwie grupy, z których pierwsza odpowiadała miłości do Boga, a druga do miłości bliźniego. Przypomnijmy sobie, że miłość jest opisana przez apostoła Pawła w tym chrześcijańskim ujęciu przez 15 cech, wśród których wyróżniliśmy dwie grupy, 10 i 5 cech, zaś w grupie 10 występowały nakazy, 2 nakazy i 8 zakazów. Czyżby więc grupa 10 początkowych cech z listy apostoła Pawła miała odpowiadać 10 przykazaniom dekalogu albo 2 przykazaniom miłości? Jeśli tak, to pozostałe 5 cech opisywałoby nowe przykazania miłości społecznej. Aby jednak zalążek ten rozwinął się we wspaniałe błogosławieństwa wynikające z przestrzegania tego prawa, potrzeba, aby wszyscy poświęceni Bogu sprostali wymaganiom tego prawa. Ale już po słowach Pana Jezusa sprostali wymaganiom 3 przykazań. 2 mamy tutaj na tablicy i 3, które Pan Jezus powiedział: nowe przykazanie daję wam, abyście się społecznie miłowali, nawzajem. Wiedząc już, gdzie mamy szukać pomocy w wyjaśnieniu nowego przykazania, zastanówmy się pokrótce nad znaczeniem społecznej miłości i różnicy między nią a ogólną miłością do bliźniego. Co apostoł pisze w 13 rozdziale 1 listu do Koryntian? Ano mówiliśmy, że miłość raduje się z prawdy. Jako pierwszą cechę wymienia apostoł dążność do poszukiwania prawdy, ale nie tylko, do cieszenia się prawdą. I my cieszymy się tą prawdą, nie tylko tą, która wychodzi ze Świętego Pisma, ale również tą prawdą, która nas otacza, bo miłujemy prawdę. Nawet dzisiaj rano mówiliśmy o prawdzie, że niektórzy nie mogą znieść, jeżeli mówi się kłamstwo. Tak są umiłowani i nastrojeni prawdą, że zawsze wszystko musi być prawdą. Nie chodzi tu też o to, takie zwykłe naukowe podejście do zagadnienia prawdy i uczenia się poznawania Słowa Bożego. Zapytajmy każdy samego siebie, czy przenikanie prawdy, głębokości Bożych jest dla nas fascynacją. Czy my się tymi prawdami, tymi naukami fascynujemy? Czy też to wynika tylko z takiego naszego obowiązku przygotowania się na przykład do badania czy powiedzenia wykładu? Czy możemy powtórzyć za uczniami, którzy podążali do Emaus i słuchali kazania zmartwychwstałego mistrza I co oni tam powiedzieli? Izali, nasze serce nie pałało miłością, gdy mistrz do nas mówił? Czyli bardzo radośnie przyjmowali słowa Pana Jezusa. Dlatego radowanie się z prawdy ma także ogólny sens obowiązku mówienia prawdy w każdych okolicznościach życia. Cieszenia się nią i cieszenia się, że kłamstwo i fałsz mogą być przez nas przezwyciężone. Drugim elementem, o którym apostoł Paweł mówi, to element miłości, która wszystko okrywa. Czasami zauważamy i sami nawet możemy być takimi odkrywcami, że pewne elementy naszego życia są no, jakby nieprawidłowe. Ludzie mówią, że często fascynują się tym, jaki grzech ma rozmiar. I jest to częścią ludzkiej natury. My to zauważamy, jaki potężny grzech panuje na świecie. I najczęściej reagujemy w ten sposób, że ten grzech obnażamy. Że on jest dla nas wstrętny, niedobry, zły. Czasami widzimy w naszych cechach. Ja sam mam takie cechy, które uważam, że one są szkodliwe dla mnie i walczę z nimi. I my, znając prawdę, ciesząc się tą prawdą, o której apostoł Paweł mówi, jesteśmy przekonani o słuszności naszego postępowania, potępiając te wszystkie nieprawidłowości. Czasami jest tak, że i czasami tak twierdzimy, że miłość do naszych współbraci, do naszych braci, do naszych sióstr pcha nas w tą stronę, aby im pomóc i pokazać bardzo delikatnie. Tutaj źle mówisz, tu źle postępujesz. Są to elementy, na które zwracamy my z zewnątrz uwagę, nie, aby potępić tą osobę, aby ją ostrzec przed tymi złymi zakusami. One są w różnych formach. Ja może tu bardzo ogólnie mówię, a nie chciałbym wymieniać tutaj tych rzeczy, bo to nie jest naszym tematem. Dlatego miłość społeczna cechuje się taką skłonnością do ukrywania grzechu i do zapominania o nim. Przykład. Patrzę na siostrę Anię. No mamy taki przykład, że nasze dzieci, nasze żony, nasi mężowie, umiłowany brat czy siostra popełniają jakiś zły czyn. Staramy się reagować. Ja czasem bardzo impulsywnie reaguję na zachowanie mojego syna. Ale to chodzi o taką pomoc naszą w tym względzie. Ile jednocześnie podejmujemy wysiłków, aby ukryć jakieś nasze, czy nawet innych naszych bliskich, wstydliwe uczynki. Wydaje nam się bowiem, że rzuca ten uczynek taki zły cień na nas. Jakże często mechanizmy naturalnej miłości niestety nie działają w naszych stosunkach braterskich. Trzecim elementem, o którym apostoł Paweł mówił, to element miłości, która wszystkiemu wierzy. Człowiek, który we wszystko wierzy od razu, no jest nazywany człowiekiem łatwowiernym, czasami naiwnym. Zwykle nasza ludzka natura podpowiada nam, że no to sami lepiej wiemy, zwłaszcza gdy ktoś mówi coś, co nie przystaje do naszych poglądów, naszych wyobrażeń i próbujemy skonfrontować te dwie postawy. Jednak miłość powinna być łatwowierna, powinna zawsze zakładać, że to, co ktoś mówi, jest dobre. to, co mówią nasi współbracia i nasze siostry, że jest dobre. Nie powinniśmy od razu tego negować. Miłość, gdy będziemy mieli wyrobioną, starali się wyrabiać tą miłość, to ona będzie traktowała wypowiedzi innych, postępowanie innych w sposób bardzo miłujący. I w literaturze prawdy, szczególnie brat Russell, często podkreśla, że lepiej jest kogoś wiele razy usprawiedliwić, niż raz niesłusznie potępić albo być w jakby podejrzeniu czegoś niewłaściwego. Czwarty element to miłość we wszystkim pokłada nadzieję. Miłość jest optymistyczna. Czy ktoś zakłada, że miłość jest nieoptymistyczna? Wiem, że za niedługo będziecie mieli tę uroczystość weselną i myślę, że nasi młodzi bardzo optymistycznie do tego tematu podchodzą. Miłość nigdy nie mówi, że coś się nie uda. Miłość zawsze dąży do tego i ma takie odczucia, i my sami mamy takie odczucia, że miłość doprowadzi zawsze do czegoś dobrego. Jak może miłość, chyba że ktoś miłuje złe rzeczy, no to wtedy może doprowadzić taką jednostkę do złych rzeczy. Innymi słowy możemy powiedzieć, że miłość jest tak silna, że góry przenosi. Miłość nie wątpi, że Bóg potrafi znaleźć rozwiązanie dla wszystkich ludzi, a szczególnie dla tych, którzy się Jemu poświęcili. W każdej sytuacji. Czasami przechodzimy różne próby i doświadczenia, trudne, bardzo trudne, bolesne, ale Bóg już ma dawno tam rozwiązanie tej sytuacji, tylko patrzy na nas i w jaki sposób my do tego zagadnienia, do tego doświadczenia podchodzimy. No i piąty element tej miłości, o której mówi apostoł Paweł, to miłość wszystko cierpi, znosi. Umiejętność, a zarazem konieczność przechodzenia przez cierpienia z podniesioną głową i pieśnią na ustach jest ostatnią i najbardziej wyrafinowaną cechą chrześcijańskiego charakteru. My czasami mówimy albo badamy jakieś artykuły, gdzie są wymienieni członkowie mojego statka, którzy właśnie z pieśnią na ustach oddawali swoje życie. Czasami bez pieśni na ustach oddawali swoje życie. Ale umiłowali tak prawdę, że nie potrafili podpisać swojego uwolnienia z tych cierpień. Ta miłość do prawdy była tak ogromna, miłość do Boga, że nie potrafili powiedzieć nie i uwolnić się z tych doświadczeń. Uwolnieniem z tych doświadczeń była w tym przypadku ich śmierć całkowicie ofiarnicza. W umiejętności cierpień nie ma nic z masochizmu. Jest to prosta świadomość konieczności i dobrego skutku, czego wynikiem będą nasze cierpienia w naszych doświadczeniach. Życie według ducha z czasem spowoduje, że przezwyciężenie dolegliwości będziemy oceniać z perspektywy wiecznego szczęścia. To jest bardzo ważne zdanie. Powtórzę je jeszcze raz. Życie według ducha z czasem spowoduje, że przeżywanie dolegliwości będziemy oceniać z perspektywy wiecznego szczęścia. Te wszystkie elementy, które próbujemy w swoim życiu jakby przezwyciężyć, te różne doświadczenia w połączeniu z wszystkimi elementami naszego charakteru będą dla nas w przyszłości radością. Na początku naszej drogi samoofiarowania zachowujemy się często jak małe dzieci, niedoświadczone, które czasem trzeba prowadzić do lekarza lub do dentysty. Sami jednak jako dorośli udajemy się czasami do lekarza, bo potrzebujemy, bo coś nas w ciele boli. Bez specjalnego entuzjazmu, ale musimy. Z takim dużym poczuciem konieczności. Wybieramy często krótki ból po to, żeby przez następne lata cieszyć się w miarę dobrym zdrowiem. O ile więc bardziej godne chwilowego cierpienia jest życie wieczne w przyszłości. Ja myślę, że to, co teraz przechodzimy, to wypróbowanie, wyrobienie naszego charakteru, który będzie nadawał się do przyszłego życia wiecznego. Czyli możemy powtórzyć z apostołem, że miłość raduje się z prawdy. Wszystko okrywa, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję i wszystko cierpi. To są cechy prawdziwej, społecznej miłości chrześcijańskiej. I musimy tutaj podkreślić, że bez tej miłości społecznej, o której mówi Pan Jezus, nie będziemy mogli odziedziczyć życia wiecznego. Myślę, za apostołem Jakubem, który w swoim liście, w drugim rozdziale, 10 wersecie mówi tak: albowiem ktobykolwiek zachował wszystek zakon, a w jednym by upadł, stał się winien całego zakonu. Dlatego taka moja gorąca prośba i sugestia, starajmy się, aby to prawo miłości, o którym tutaj jest zapisane, prawo miłości przede wszystkim wobec Boga, wobec bliźniego i miłości ogólnej, społecznej między nami, jak najbardziej wypełniało nasze życie, abyśmy według tego postępowali, abyśmy tym żyli. To nam ewidentnie pomoże do tego, aby uzyskać to życie, które w przyszłości czeka. Ono przyjdzie, jeżeli okażemy się być godnymi w swoich charakterach, to z pewnością je otrzymamy. Te dwa przykazania, najważniejsze dla Boga, i najczęściej my się na tym najbardziej skupiamy. Miłość do Boga przede wszystkim i do naszych bliźnich. Ale w myśl tej reguły nie może być mowy o wypełnieniu trzeciego, nowego przykazania bez zachowania tych dwóch. One wszystkie trzy współdziałają ze sobą. Mogłoby się wydawać, że miłowanie Boga ponad wszystko i bliźniego jak siebie samego jest łatwiejszym zadaniem niż przestrzeganie nowego przykazania miłości społecznej, ale nic bardziej błędnego. Ktoś słusznie zauważył, że chrześcijanie często ulegają pokusie tak zwanej niedzielnej moralności, że w niedzielę nabożeństwa, badania, wykłady, to trzeba być, oczywiście mówię w cudzysłowie, świętym. Natomiast w ciągu tygodnia już nie są skłonni do takich poświęceń. Myślę, że często tak jak Żydzi, których postępowanie Jezus w swoich słowach tak naprawdę potępił, skłonniśmy uważać swoich najbliższych, członków swojej własnej społeczności wyznaniowej, za takich, których miłujemy. W obliczu tej skłonności czasami wydaje nam się, że trudniej jest być uczciwym w naszym życiu, niż dokonywać wielkich czynów, które jesteśmy w stanie wykonać wobec tych, których najbardziej miłujemy. Czasami jest tak, że o innych zapominamy. Myślę, że często rezygnowanie ze swoich własnych korzyści na korzyść innych, szczególnie tych, którzy często są pokrzywdzeni w różnych aspektach swojego życia. Nie będę tutaj ich wymieniał. Takie poświęcanie się wobec nich w służbie wyznaniowej może często wynikać z chęci zaspokojenia miłości własnej. Czasami chcemy zaspokoić swoje własne sumienia w tym czy w innym aspekcie naszego życia. Czasami czynimy to, aby uzyskać jakieś uznanie od członków swojej własnej społeczności. Nawet jeśli tego nie rozumiemy albo tego nie uświadamiamy, to i tak tyczą się nas słowa apostoła, które zapisał apostoł Paweł w swoim liście 13, przepraszam, pierwszym liście do Koryntian, 13 rozdziale, wersecie 2 i 3. I choćbym miał proroctwo i wiedział wszystkie tajemnice i wszelką umiejętność, i choćbym miał wszelką wiarę, tak abym góry przenosił, a miłości bym nie miał, niczym nie jestem. I choćbym wynałożył na żywność ubogich wszystko majętność moją, i choćbym wydał ciało moje, abym był spalony, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Jak ważne to są słowa. Ja myślę, że gdy będziemy tą miłość w sobie rozwijać, dobre uczucia i dobrą wolę wobec przede wszystkim Boga, naszych bliźnich i w naszej miłości ogólnej, społecznej, to te wszystkie rzeczy, o których tu apostoł Paweł wymienia, one nie będą nas specjalnie interesować, bo nas będzie interesowało uzyskanie życia. Odpowiadając wprost na pytanie, czym różni się przykazanie drugie od trzeciego, musimy powiedzieć, że jedno nie istnieje bez drugiego. Nie może być prawdą, drodzy, że miłość społeczna, po której ludzie mają rozpoznać, że jesteśmy uczniami Chrystusowymi, jeśli w stosunku do nich nie będziemy odpowiednio postępować. I którzy w nas mają zobaczyć miłość Chrystusową, nie jesteśmy w stanie sprostać czasami zwykłym zasadom uczciwości wobec nich. Jak oni mogą w nas zobaczyć Chrystusa, tą miłość Bożą, jeżeli zwykłe zasady uczciwości nas w stosunku do nich nie obowiązują. Miłość Chrystusa przyciśnie nas, zmusi nas, zniewoli nas. Będziemy mogli zrezygnować z własnego szczęścia. Czasami będziemy musieli pogodzić się z pogardą innych. Szczególnie gdy pomagamy, a w zamian nie usłyszymy tego symbolicznego słowa dziękuję, będziemy musieli się z tym zmierzyć, tak? Czy ta miłość wtedy do innych, do naszych bliźnich, będzie dalej przez nas praktykowana? Czy ją zaniechamy? Czy się zniechęcimy? To są pewne elementy doświadczeń, w których Pan nas próbuje, jakimi my jesteśmy. Apostoł Jan, bo cały czas przez wykład przytaczałem praktycznie apostoła Pawła, ale apostoł Jan w pierwszym swoim liście, 3 rozdziale i 16 wersecie mówi nam wprost: przetośmy poznali miłość Bożą, iż On duszę swoją za nas położył i myśmy powinni kłaść duszę za braci. Co to oznacza? Ja myślę, że wy wiecie, co to oznacza. Czynienie wszystkiego, co najlepsze dla naszych bliźnich. Nawet jeżeli nie otrzymujemy nic w zamian. To jest nasza ofiara miłości wobec nich. Dlatego apostoł Jan już na zakończenie mówi w Ewangelii Jana, 15 rozdziale, wersetach 12 i 13. To jest przykazanie moje, abyście się społecznie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Żaden miłości nad tą większej nie ma, tylko gdyby kto duszę swoją położył za przyjacioły swoje. Wszystko czynić, tak? Wszystko czynić. Nawet bywało tak, że niektórzy oddawali swoje życie za innych, dla dobra innych. My w swojej służbie nie musimy tego fizycznego życia oddawać, ale wszystko w swoich uczynkach możemy robić dla dobra naszych bliźnich, dla naszych współbraci. Ja myślę, że jeżeli wyrobimy sobie taką miłość, o której mówi nam nowe przykazanie, z pewnością usposobimy się do życia wiecznego, którego ja wszystkim wam bardzo gorąco życzę, rozwijania się w swoim charakterze, w swojej miłości wobec najbliższych, współbracia, przede wszystkim dla Boga. To nam z pewnością zagwarantuje, przy czystym naszym sercu, to nam z pewnością zagwarantuje życie wieczne, czego gorąco wam życzę i sam również pragnę. Dziękuję.